Dlaczego nasze dane osobowe są tak cenne?
W dzisiejszych czasach, w cyfrowym świecie, w którym żyjemy, robimy wszystko online, dokonujemy zakupów online, żyjemy online, pracujemy też online, czyli zdalnie, czy to nauczanie, czy to praca, powoduje, że dane są bardzo cennym towarem i na ich podstawie można zweryfikować wiele czynników, na przykład kupujemy, czy się zdrowo odżywiamy, czy też nie. Bardzo wiele danych na nasz temat jest zbieranych i na ich podstawie można zbudować profil danej osoby, dlatego dane są tak cenne, a jednocześnie pozyskując takie dane, na przykład cyberprzestępcy mogą na podstawie pewnych danych, na przykład imię, nazwisko, PESEL, próbować zaciągnąć jakieś zobowiązania nas, na przykład pożyczkę, coś na kredyt i wtedy mamy już po prostu troszkę utrudnioną sytuację, bo musimy potem udowodnić, że to nie my dokonaliśmy takiego zobowiązania.
Kiedy zatem przetwarzane są nasze dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzane są wtedy, kiedy je komuś przekażemy, powierzymy, na przykład dokonując zakupów przez internet, to powierzamy swoje dane osobowe, czy wchodząc do różnego rodzaju pomieszczeń, gdzie jest prowadzony monitoring, jesteśmy nagrywani, a wizerunek to też jest dana osobowa, więc nasze dane są przetwarzane. Czy na przykład dokonując zakupów w sklepie, biorąc fakturę imienną, też powierzamy do przetwarzania nasze dane osobowe. I tutaj biorąc na przykład jakieś zobowiązanie w postaci kredytu, podajemy szerszą ilość danych. I wszędzie, że tak powiem, jesteśmy na każdym kroku proszeni o podawanie danych osobowych. Na przykład, nie wiem, adres IP, z którego korzystamy komputera i na przykład tylko my z niego korzystamy, no to w łatwy sposób można na przykład dojść do domu, jeżeli kilku domowników nawet korzysta w domu, albo mam przypisany jeden adres IP do danej osoby, no to też można na tej podstawie zweryfikować daną osobę. Musimy pamiętać o tym, że w internecie nie jesteśmy anonimowi. My możemy po prostu na podstawie zdjęcia, które udostępniamy, na przykład w przypadku niektórych komunikatorów wysyłając zdjęcie, możemy usunąć z niego lokalizację, tak zwane metadane, bo nie każdy wie, że wysyłając jakieś zdjęcie, za nim idą pewne metadane i możemy na podstawie użycia różnego rodzaju oprogramowania, aplikacji dostępnych ogólnie w internecie, wrzucając takie zdjęcie, taką próbkę zdjęcia, zweryfikować, gdzie ono było robione, na jakiej wysokości, w którą stronę był skierowany aparat, więc możemy zebrać naprawdę dużą ilość danych. Jeżeli na przykład takie zdjęcie było robione w domu, na przykład na czwartym piętrze, no to możemy mniej więcej wiedzieć, gdzie ta osoba mieszka na podstawie właśnie takich danych.
Czy zatem możemy wpłynąć w jakiś sposób na to, ile ze swoich danych osobowych przekażemy danej firmie bądź organowi?
Że tak powiem, to co wspominałem, nie jesteśmy anonimowi i to od nas zależy, ile danych podamy i komu je podamy. Dlatego bardzo istotne jest zwracanie uwagi na to, na co wyrażamy zgodę i jakie dane podajemy. Tak jak mówię, jeżeli na przykład zamawiamy coś, dajmy na to do paczkomatu, to czy musimy podawać tam pełną ilość danych? Mamy gotowe formularze, sklepy internetowe mają i proszą nas imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, ulica i tak dalej. A my chcemy tylko odebrać paczkę z paczkomatu, więc jak idziemy do takiego paczkomatu, to czy my musimy podać tam imię, nazwisko, czy wystarczy, że podamy QR kod, który zeskanuje nam urządzenie, lub podamy numer telefonu i kod SMS. Nie musimy podawać żadnych danych osobowych. Nie mówię tutaj, żeby tutaj jakoś fałszować dane czy cokolwiek, ale podawajmy minimalną ilość danych, bo jeżeli nie jest potrzebne to do końcowego odbioru danego produktu, no to minimalizujmy te dane.
W jaki sposób w takim razie najczęściej dochodzi do przekazania naszych danych osobowych?
Zapewne każdy z nas wie, że jest atakowany różnego rodzaju komunikatami w internecie. Otwieramy przeglądarkę internetową, no wyskakują różnego rodzaju powiadomienia. Z jednej strony to jest denerwujące dla użytkownika końcowego, ale z drugiej strony mamy możliwość na pewne aspekty się nie zgodzić, bo jeżeli dokonujemy jakiejś rejestracji, zakładamy konto na przykład na Netflixie czy na innym portalu właśnie, czy w innej aplikacji, to akceptujemy pewne zgody. Nie każda zgoda powinna być wymuszona, że tak powiem, zaznaczona od razu. Nie może być taka zgoda zaznaczona od razu domyślnie i nie każda zgoda jest wymagana, aby przejść dalej, no bo są też zgody marketingowe, na które nie musimy wyrażać zgody, ale też musimy czytać, na co się godzimy, bo niekiedy są różnego rodzaju konkursy, że wyślij SMS na przykład, aby wziąć udział w losowaniu jakichś nagród albo aby wygrać iPhone'a lub różnego rodzaju inne urządzenia. I my wysyłamy takiego SMS-a i tam jest na przykład taki zapis, wyrażasz zgodę na, jest ciąg długiego tekstu, którego większości osób nie chce się czytać, bo kurczę, odlicza się u góry czas, tak, zostało już niewiele czasu, ale to jest próba po prostu naciągnięcia, to jest tak zwany właśnie phishing, żeby wyłudzić nasze dane, a na przykład w tej zgodzie może się kryć informacja, że wysyłając tego SMS-a, jednocześnie godzimy się na to, aby z naszego konta, na przykład jeżeli mamy telefon w ofercie abonamentowej, co tydzień schodziło na przykład z naszego konta 10 zł. I tu uwaga, jeżeli mamy wyłączoną usługę premium, to próbując wysłać SMS-a na taki numer specjalny, otrzymamy komunikat, że mamy po prostu wyłączoną taką usługę i nie może zostać wysłany SMS na taki numer telefonu. Więc to bardzo ważne, aby też, jeżeli nie potrzebujemy, zadzwonić do operatora i wyłączyć sobie taki numer specjalny, aby nie wysyłać właśnie różnego rodzaju wiadomości na taki numer specjalny, bo właśnie korzystając przez internet z różnego rodzaju usług, możemy właśnie złapać na taką właśnie rzecz i być obciążani finansowo. A z drugiej strony, czytając pewnego rodzaju umowy, trzeba też uważać, na co się godzimy, bo na przykład są różnego rodzaju zapisy, że będziemy otrzymywali właśnie jakieś newslettery, informacje, które nie chcielibyśmy na przykład otrzymywać, bo nie wiem, mamy wspólne konto mailowe i robimy jakieś zakupy, nie wiem, chcemy sprawić komuś prezent i kupić na przykład jakąś biżuterię, a nie chcemy, aby druga osoba o tym wiedziała, no to możemy za chwilę otrzymywać informacje, że dokonali zakupu ostatnio i tak dalej. No i cała niespodzianka, która miała być, no już nie będzie tą niespodzianką.
Czy możemy uzyskać od firmy bądź organu informację, w jaki sposób nasze dane są wykorzystywane?
Właśnie tutaj z pomocą przychodzi RODO, no bo mamy prawo, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, do uzyskania od właśnie takiego administratora, któremu powierzyliśmy nasze dane osobowe, bądź też ktoś do nas dzwoni, wysyła nam maile. Mamy prawo żądania pytania, jakie dane przetwarza na nasz temat oraz skąd pozyskał takie dane. I mamy prawo do uzyskania kopii takich danych. Więc tym sposobem możemy otrzymać informację, kiedy zapisaliśmy się na daną usługę, skąd są wzięte nasze dane i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania takich danych osobowych oraz żądać usunięcia danych osobowych. Tutaj uwaga, o ile nie ma innych przepisów szczegółowych, które na przykład to nam uniemożliwiają. Dla przykładu kupiliśmy coś na raty, musieliśmy podać nasze dane osobowe, a nagle nie spłacamy tych rat, my mamy zobowiązanie wobec sklepu, wtedy nie możemy poprosić o usunięcie naszych danych, dopóki na przykład nie spłaciliśmy rat za dane urządzenie, plus jeszcze dalsze po prostu przepisy szczegółowe mówią, ile te dane mogą być dalej przetwarzane i jest zawężony okres czasu, na przykład faktura to jest okres 6 lat i wtedy te dane powinien dany administrator i tak usunąć, może pozostawić sobie pewne dane w formie zanonimizowanej, czyli dane statystyczne, które nie stanowią wtedy danych osobowych, ale mamy prawo żądania do informacji na temat przetwarzania naszych danych oraz żądania ich usunięcia, zmodyfikowania, uzyskania kopii tych danych.
Jak zatem wycofać zgodę na przetwarzanie naszych danych?
Co do zasady, zgodę powinno się w tak łatwy sposób wycofać, jak i na nią wyraziliśmy zgodę. Dla przykładu, zapisaliśmy się na newsletter, to przy każdym newsletterze, który otrzymujemy, powinniśmy mieć, zazwyczaj to jest na dole takiej wiadomości e-mail, informacja, kliknij tutaj, jeżeli chcesz się wypisać z danego newslettera, ale też trzeba uważać, aby to nie był jakiś phishing, że klikamy w jakiś link, który prowadzi nie na tą stronę, którą chcemy, więc warto zawsze na taki link najechać kursorem myszki i podświetli się nam adres strony. Jeżeli ten adres strony jest inny niż mail, z którego pochodzi lub po prostu nie z tej usługi, z której korzystaliśmy, no to nie klikajmy tam, ale zazwyczaj po prostu jest to link, który przekierowuje i klikamy, że chcemy się wypisać. Ale jeżeli gdzieś są jakieś nasze dane osobowe i chcielibyśmy właśnie zgodę wycofać w jakikolwiek sposób, no to dany administrator strony powinien, zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych, umożliwić informacje kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych. I one powinny zostać podane na głównej stronie, na przykład w zakładce kontakt, w zakładce RODO, jeżeli dany administrator, zgodnie z przepisami prawa, powinien powołać inspektora ochrony danych. Jeżeli zgodnie z przepisami prawa nie musi powołać inspektora ochrony danych osobowych, to powinien w swojej polityce prywatności mieć informacje kontaktowe odnośnie tego, jeżeli właśnie chcielibyśmy uzyskać informacje na temat przetwarzania naszych danych osobowych. I wtedy kontaktujemy się właśnie pod ten adres i tutaj musi nam administrator udzielić informacji bez zbędnej zwłoki, nie dłużej jednak niż miesiąc. Więc jest ten okres, ustawodawca nam daje, jaki ma czas administrator na udzielenie nam odpowiedzi.
Pojawia się jeszcze takie sformułowanie jak prawo do bycia zapomnianym. Czym jest to prawo?
No właśnie tutaj kolejny raz wchodzi nam z pomocą RODO i przepisy właśnie o ochronie danych osobowych, nasze właśnie ustawowe, więc tutaj możemy korzystać jakby z prawa do bycia zapomnianym. Korzystając z tego prawa, na przykład kontaktujemy się z administratorem, który na przykład twierdzi, że dalej wysyła nam jakieś informacje i musi przetwarzać te dane osobowe. A my chcemy skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Dla przykładu, kiedyś, 20 lat temu, nie spłaciliśmy jakiegoś zobowiązania albo dostaliśmy jakiś mandat i po iluś latach chcemy wziąć jakiś duży kredyt. I nagle bank nam blokuje, mówiąc, że no nie jesteśmy wiarygodni, bo kiedyś coś tam nie spłacaliśmy. No i tutaj właśnie mamy prawo do bycia zapomnianym, kontaktujemy się wtedy z takim bankiem, pytając się go, dlaczego przetwarza nasze dane osobowe dalej, skoro na przykład nie ma już żadnych podstaw, spłaciliśmy to zobowiązanie i żądamy właśnie prawa do usunięcia danych, do prawa bycia zapomnianym, bo to nam blokuje możliwość dalszego jakby wzięcia kredytu, a jakby to zobowiązanie minęło i mamy prawo do właśnie do bycia zapomnianym lub też nie chcemy już korzystać z tych usług, więc mamy prawo, jeżeli nie ma innych przepisów właśnie szczegółowych, czyli sprawa finansowego, całe zobowiązanie zostało spłacone, nie mamy żadnych zobowiązań wobec banku, wobec właśnie firmy, której wzięliśmy jakiś produkt na raty, to w tym momencie mamy prawo żądania do bycia zapomnianym.
Szczególną ochroną powinniśmy przede wszystkim otoczyć nasze dzieci, które przecież też korzystają z internetu. Czy tutaj są jakieś szczególne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych dzieci?
Przede wszystkim należy już dzieci od maleńkości uczyć, czym jest cyberbezpieczeństwo i jak po prostu prawidłowo poruszać się po internecie, czego nie należy wrzucać do internetu, że raz wrzucone na przykład zdjęcie pozostanie tam na zawsze, jak prawidłowo zabezpieczać swoje konta, bo jak wiemy, coraz więcej dzieci korzysta z różnych usług streamingowych, grając w różnego rodzaju gry online, są tam różnego rodzaju konta zakładane i jak je prawidłowo zabezpieczyć. Rodzice powinni tłumaczyć, że takie dziecko powinno włączyć, albo rodzic powinien włączyć dwuetapową weryfikację takiego konta i uczyć stworzenia silnego hasła, żeby to hasło nie było łatwe, nie wiem, na przykład dany miesiąc i rok, który mamy, to są bardzo łatwe hasła do złamania, to jakieś silne hasło i włączyć dwuetapową weryfikację, czyli jeżeli dajemy na to takie hasło gdzieś wycieknie, bo hasła niestety wyciekają i nasze dane osobowe też, ale tu właśnie musimy je odpowiednio zabezpieczyć, aby do tego nie doszło, czyli uruchamiając taką dwuetapową weryfikację, jeżeli dany portal to posiada, na przykład przychodzi nam kod SMS albo potwierdzenie w aplikacji mobilnej, no jesteśmy o tyle bezpieczniejsi, że jak wycieknie nasze hasło, to jeszcze ktoś po prostu musiał mieć dostęp do naszego też telefonu. Ale jeżeli chodzi właśnie tutaj o dzieci, no to wprost kodeks cywilny wskazuje o ograniczonej zdolności do czynności prawnych dla dzieci do ukończenia 13 roku życia. Oznacza właśnie to, że takie dziecko nie może samo skutecznie zaciągnąć zobowiązań, ma jednak możliwość właśnie zawierania drobnych umów w zwykłych sprawach życiowych na przykład. Można założyć dziecku konto bankowe, może ono dokonywać wypłat i wpłat, ale nie może na przykład zaciągnąć kredytów. I następnie mamy RODO, które mówi, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w tym właśnie danych wizerunkowych, o których nie możemy zapominać, czyli zdjęcia, to także właśnie dana osobowa. Dzieci poniżej 16 roku życia muszą mieć wyrażoną zgodę przez rodzica lub opiekuna prawnego.